Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. W zasadzie to witamy. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie w naszym vlogmasie pierwszym. Czy już otworzyłeś pierwsze cztery jakby części Twojego kalendarza adwentowego?
Tak, same pierniczki.
Czy tam były, czy w pierwszym były koszule?
Aha, tak, pierwszą, tak, to, na to wygląda, że mieliśmy koszulę. No nie, ja nie kwalifikuję się, niestety. To jest w ogóle dobry pomysł, że ja się kwalifikował do kalendarza adwentowego, ale nie, jako że mamy dwójkę dzieci, to zaspokojenie ich potrzeb cukierkowych jest wystarczająco nieprzyjemne dla naszego portfela.
O, Remigiuszu, to ty trochę nie na bieżąco jesteś, muszę tak tutaj...
Ja jestem, zawsze jestem trochę nie na bieżąco. W moim wieku to nawet wypada.
Teraz widzę, jest taki... Nie wiem, czy w tym roku, bo ja też jestem nie na bieżąco, muszę się przyznać, ale wiem, że teraz kalendarze adwentowe to jest to słodycze? Co to... co my jesteśmy w 95? Teraz masz kalendarze adwentowe z kartami Pokémon, z kosmetykami. Jest z ubraniami na przykład.
Jezu, poważnie? To chyba są raczej skrzynie impostu. Codziennie otwierasz nową.
No nie, no tam masz taki mały malutki kremik. Aha, albo no, karta Pokémon nie zajmuje cię jakoś specjalnie dużo. Nie,
ale ubrania spodziewałbym się chyba, że jesteś krasnoludkiem.
Trochę to wymyśliłem, nie wiem, czy tak jest, czy nie jest, ale no wiesz, takie ubranie typu szalik albo kurtka, która się bardzo dobrze kompresuje. Ja taką mam na przykład.
No to tak, tak. Oczywiście
możliwe. Zmieściłaby się.
Nie wiem, Państwo, dla mnie trochę mnie zaskoczyłeś, bo faktycznie jestem mocno nie na bieżąco, nie wiedząc nawet, że takie potrzeby istnieją, ale no wcale się nie dziwię. Znaczy, bogaty kraj, bogaci ludzie wydają pieniądze na adwentowe kalendarze.
Jest na pewno w tym jakaś taka fajna idea, że codziennie dostajesz prezent niespodziankę, nie? Tadam, że to sobie sam kupiłeś, no ale jest niespodzianka. Są to na pewno, więc są to na pewno lootboxy, te kalendarze.
Okay. No tak, tak.
Och, no to tak. Bo to może być ekscytujące, nie? To jest trochę taki, temat, jak na przykład kupujesz sobie sam prezent pod choinkę.
No to jest ekscytujące zawsze, jak sobie kupujesz coś.
Ale nie, w tym sensie wiesz, że no tam wszyscy, że są, ty pod wkładasz prezent dla siebie.
A, no to raczej mi się to nie zdarza. Jeżeli mam być szczery, nie spodziewałem się, że będziemy o świętach rozmawiali już teraz, ale to wcale się nie dziwię, bo już miasto świąteczne jest bardzo mocno.
Oj, bardzo.
Więc no, raz, że śniegiem, to właśnie chciałem Państwa pozdrowić ze zaśnieżonego Wrocławia, bo spadło niesamowicie dużo śniegu, jest sympatycznie nawet. Z córką byliśmy dzisiaj na dworze, aniołki robiła.
A proszę Państwa, dla tych, co nie mieszkają we Wrocławiu, to nie jest aż tak często.
To prawda, to prawda. Ach, tam zwolennicy globalnego ocieplenia, szachmach, po raz kolejny. Tak, żarty, dokładnie. Żarty, proszę Państwa, oczywiście to jest też na TikToku, trafiłem na wpis, że ci politycy, którzy zajmują się globalnym ociepleniem, nie mogą wylecieć swoimi samolotami, bo zamarzły. I to jest, ironia losu.
No ale to nie jest już tak, że jest ten, że już w ogóle nie ma, że globalne ocieplenie... Że bardziej się mówi o zmianach klimatów w kontekście właśnie, że napadało śniegiem. A globalne ocieplenie to, że jest faktem, nie? Że jakby, że tutaj średnie pomiary na globie, jakby ciężko podważyć coś, co jest mierzalne.
Tak, to prawda, ale niektórzy próbują, bo ostatnio oglądam film o płaskiej Ziemi sprzed 6 lat i powiedziałbym, że ta tendencja się nie zmieniła. Podważanie czegoś, co niepodważalne jest.
Jak się płaska Ziemia 6 lat temu?
To jest, ja tak oglądając ten materiał, oczywiście wielu rzeczom się dziwię, bo ja nie oglądałem tego wcześniej. Wydawało mi się, że...
Mówisz o Sejfanie, tak? On miał kiedyś takie...
Tak, Sejfana serię. Ale faktycznie 6 lat temu musiała być jakaś kulminacja tych takich filmów, czy zdjęć, czy takich powiedzmy dowodów na to, że Ziemia jest płaska. Musiał być jakiś wysyp, z jakiegoś powodu to 6 lat temu coś ważnego się wydarzyło w tym ugrupowaniu, które się zajmuje. Ten jakiś był ważny moment kulminacyjny w ich historii. Dzisiaj tak też rozmawiałem z widzami na live, wydaje mi się, że jakby przesyt informacji o płaskiej Ziemi dzisiaj nie jest tak intensywny, ale może mi to umyka, może gdzieś to poza moją bańką. Więc wiara ludzi w rzeczy, których się udowodnić nie da, jest silna, ale to właściwie to nie był przytyk do religijności, żeby wszystko było jasne. Teraz sobie uświadomiłem, że jednak jest to część naszego społeczeństwa i naszej cywilizacji. Więc jest jak jest. I kalendarze adwentowe popularne być może będą też niedługo. Taki z intensywnym bagażem prezentów. Czego też się nie spodziewałem.
Tak.
Wybiłem cię z rytmu? Przepraszam.
Tak, nie.
Okej.
Fajnie, co u ciebie słychać jeszcze poza tym, że dużo śniegu?
Co u mnie słychać? Sobie oglądałem jeszcze Squid Game'a tak powolutku, żeby przyjrzeć się tym zarzutom wobec Netflixa, które tam na Twitterze padały. I muszę powiedzieć, że kilka ciekawych rzeczy tam wyniknęło. Jeżeli chodzi o sam serial, to powiedziałbym, że tam nie ma takiego skupienia na tym, że uczestnicy są bardzo biedni i teraz czerpiemy radość z tego, że ich biedota nie została zatrzymana poprzez udział w tym programie, bo tam jest dużo nacisku na takie relacje międzyludzkie, jest trochę nagonki na osoby, które dokonują decyzji niezgodnych z decyzjami grupy i jest taki bullying, powiedzmy, w paru miejscach, ale nie mam takiego spostrzeżenia, że to jest głównym punktem tego programu, w sensie to bazowanie na tym, że ludzie dużo ryzykują, albo dużo tracą, albo mieli ogromne nadzieje i teraz my się cieszymy z tego, że im te nadzieje szlak trafił. Raczej nie. Raczej chodzi o relacje międzyludzkie i to takie trochę stawianie ludzi przeciwko sobie w takiej grze psychologicznej. Więc nie zgadzam się z tymi zarzutami, które pierwotnie padały. Natomiast teraz padają kolejne zarzuty już trochę werbalizowane przez uczestników programu. Gdzieś na TikTokach pojawiają się informacje o tym, w jakich warunkach ten program był realizowany i że
dużo część z Państwa napisała nam w komentarzach, że to właśnie raczej chodzi o te rzeczy związane z tym, jak byli traktowani uczestnicy na planie.
No to teraz, powiedziałbym, że teraz na przestrzeni paru ostatnich dni więcej rzeczy na mnie spadło związanych z tym, ale to jest ledwo po premierze, więc w zasadzie powiedziałbym, że na tyle blisko, że mógłbym teoretycznie to wiedzieć poprzednim razem, kiedy opowiadałem, ale jeszcze nie miałem takich informacji. Teraz się przyjrzałem temu uważniej i tak, no oczywiście to, jakie rzeczy działy się na planie serialu, jest coś, za co należy Netflix krytykować, natomiast to nie zmienia jakby tego, co w samym serialu się dzieje, no ale to nic, to zobaczymy, co czas pokaże. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że część publiczności nie jest zachwycona takim podejściem do działań Netflixa.
Widziałem, że jeszcze była jedna opinia, że jakby został wypaczony sens cel? Serialu.
Cel serialu.
Że serial był taki mocno krytykujący kapitalizm, a tu jest taki właściwie, że zrezygnowano z tego wątku całkowicie. No i w sumie wychodzi na to, że po prostu serial jest, że biedaki się biją, cieszę bogatych. I w sumie to tyle, jakby to jest puenta, nie?
No. Jest w tym niewątpliwie jakaś ironia losu. Może Netflix zupełnie świadomie podszedł do tego w ten sposób, że zrealizował ten kapitalizm w takiej najczystszej postaci. Więc tak, no, są głosy negatywnie nastawione. To nie zmieni niczego w zasadzie. Ale są. Może to jest trafne spostrzeżenie. No, już wiem, co chciałem jeszcze powiedzieć Państwu, ale to właściwie jest parę rzeczy, te nie są jakieś przesadnie odkrywcze. Nowy trailer do Fallouta oglądałeś? Do serialu?
Oglądałem.
I jak ci się podobał?
I w sumie to mam podobne wrażenia jak przy tym artykule, który omawialiśmy ostatnio. Czyli no, część rzeczy mi się podoba, część tak średnio, ale ogólnie vibe ma taki falloutowski, więc może jest to zbyt duży optymizm z mojej strony, ale nie będę narzekał jakoś specjalnie. Tam mi się dalej nie podoba ta scena, jak chodzą ci w power armor. Tak, dziwnie wygląda, ale jest potencjał. Ja to bardzo teraz mądrą rzecz powiem, no nic nie wiem, no może pójść źle i może pójść dobrze. Ja mam na razie taki lekki optymizm.
Tak, ja muszę powiedzieć, że chyba nie jesteś jedynym, który ma ten lekki optymizm, bo sporo moich widzów się wypowiadało pozytywnie na ten temat. Ja też obejrzałem ten trailer i też raczej jestem pozytywnie nastawiony. Brakuje mi takiego zielonkowego filtra jak w Matrixie pierwszym. Myślę, że by się przydał, chociaż może nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. I muszę powiedzieć, że po ostatnim wiekopomnym dziele Amazona, czyli po Władcy Pierścieni, to dużo gorsze były reakcje po tych trailerach. Te są dużo łagodniejsze, więc powiedziałbym, że nastawienie społeczne jest raczej pozytywne. Też jak nie ma szału i wściekłości w internecie, to znaczy, że jest w miarę okej, że jest na co czekać. A co się okaże, no to zobaczymy. No, to na pewno no jest tak. trudno będzie oddać ten charakter tego. Parę osób też zwróciło mi uwagę, że być może nie do końca pamiętam to, że ten czarny humor, który odbywał się w grach, nie odbywał się tylko i wyłącznie przez pryzmat tego World Boya, który był śmieszny i tych grafik i ikon,
nie,
ale się... także przez zachowanie postaci. Mi to gdzieś jakoś umknęło. Być może,
ale
być
ja
może
tak
nie
widziałem. Właściwie to nie, hmm? nie pamiętam, co dokładnie powiedziałeś, ale jak mówiłeś, to miałem wrażenie, że ty, że mówisz, że to na przykład przez
wiesz co,
no, ale
moja...
ten czarny humor był wszędzie tam.
Tak by przyznać wrażenie. Się i wziąć na klatę, to powiedziałbym, że raczej moje intencje były takie i być może to wybrzmiało mocniej albo mniej mocno, że świat był bardzo mroczny i realistyczny i na to była taka nakładka z interfejsu, która tą mroczność i przetwarzała na coś z czarnym humorem, ale tymczasem no, znaczy nadal mam takie, bo to jest chyba kwestia tego, jak interpretujesz dzieło, nie? Nadal dla mnie to jest właśnie to, że ta gra to jest bardzo nieprzyjemny świat, ale przefiltrowany przez ten interfejs, który nagle ten świat czyni bardziej absurdalnym przez ten czarny humor. Ale mogę być tutaj w błędzie, to może nie być dla innych widzów to samo, co dla mnie, nie? Więc powiedziałbym, że to jest kwestia interpretacji raczej. Dla mnie to było coś takiego.
My też mamy taki problem z starymi grami, bo ten humor, no ja pamiętam, że w jedynce, w dwójce w szczególności był dosyć mocny. Mhm. Tyle, że nasz problem polega w starciu z kolektywem naszych słuchaczy tutaj, że my nie ogrywamy tych gier. Okay. Czy kiedy grałeś w Fallouta 2 ostatni raz?
No lata temu. No zdarzy właśnie, mi się od czasu do czasu wyświetlić jakiś gameplay, ale tak.
A ktoś się pewnie i pewnie nie jedna osoba znalazła, która przed co roku ogrywa dwójeczkę i myślę, że dużo osób takich może się znaleźć, no i pamiętają to na bieżąco, nie?
No pewnie, że tak. Oczywiście, rzecz jasna. No zobaczymy, jak to się ułoży. Mam nadzieję, że dobrze. Obejrzałem sobie też Killera, którego polecałeś, tego fincherowskiego. Hmm?
Jak
i muszę powiedzieć, że nie wiem, czy pod wpływem twoich słów, ale bawiłem się bardzo dobrze. Siedziałem przy tym filmie jak wmurowany i powiem też, że taka pocieszająca myśl dla mnie. Ostatnio przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas nie mogę sobie znaleźć żadnego filmu albo serialu, który by mnie utrzymałby moją uwagę. Natychmiast się nudzę, włączam inne rzeczy i pomyślałem sobie, cholera, tak rzadko korzystam z tego TikToka, a jednak ten wymiar rozrywki zdominował mój sposób myślenia do tego stopnia, że ja nie jestem w stanie wytrzymać przy czymś odrobinę dłuższym. I trochę mnie to zaniepokoiło, ale tego Finchera obejrzałem z uwagą, mimo że jest to film, który jednak toczy się bardzo powoli i narracja jest taka z offu, bardzo częsta. To jest taka opowieść bardzo spokojna, a mimo to byłem przyklejony, jak przyklejony siedziałem do tego filmu i bawiłem się bardzo dobrze. Rozumiem głosy, które są na minus, bo to widzę zarzuty, które tam zostały poczynione, natomiast to nie przeszkadzało mi zupełnie, żeby się dobrze bawić. Po prostu siedziałem przy tym filmie i dobrze się go chłonęło, dobrze się rozumiało
tak,
tego.
Tak, bo on jest tam bardzo taki, no ja tam widzę duży kunszt w tym, jak jest opowiedziana ta historia. Mimo, że ona jest dość prosta, to tam wszystko się zgadza, nie ma tam za dużo zbędnych rzeczy. Wręcz bym powiedział, że praktycznie w ogóle nie, że on jest taki dość... minimalistyczny w tym, o czym mówi, co pokazuje, co tam się dzieje.
No, ja też muszę przyznać, że bardzo mnie kupiła ta forma narracji, gdzie bohater niezwykle rzadko się odzywa, natomiast ta narracja, która się toczy w jego głowie, która jest nam przedstawiana, jest nieustająca.
Taka mantra. Trochę.
Tak. Bardzo jest to ciekawe, nowatorskie. I też nowatorskie może nie, może takie rzeczy się zdarzały, ale nieczęsto się je widuje dzisiaj. Więc dlatego też z przyjemnością obejrzałem ten film. Polecam sobie rzucić oko.
Znaczy w takim popularnym kinie na pewno to rzeczywiście rzadkość. A ja też oglądam sobie, teraz zacząłem oglądać serial na Disneyu, który nazywa się Rdzenni i Wściekli.
Okej.
I jestem po dwóch odcinkach i to jest o Indianach, którzy w współczesnych czasach żyją w rezerwacie. Mhm. I to jest o nastolatkach, którzy stają się gangiem.
Okej.
Przynajmniej po tych dwóch odcinkach. I to jest dość takie, że jest to trochę, że jest tam dużo takiej komedii.
Okej, bo tak, bo to jest jako komedia opisane.
No, to tak, to jak najbardziej.
W ogóle oryginalny tytuł to są Psy z rezerwatu.
Tak, to jest mocne nawiązanie do pierwszego filmu Quentina Tarantino. I też tam takie widać, że jest też trochę inspirowany działalnością Quentina Tarantino. Okay. I dobre. I podobnież trzeci sezon, który wyszedł w tym roku, to jest w wielu topkach najlepszych seriali tego roku. Więc mówię, ach, to zobaczę sobie, jak już tak wszyscy polecają. Wczoraj bierzeliśmy 2 odcinki. To są krótkie odcinki, nie? Te sezony to jest 8-10 odcinków po pół godziny maksymalnie.
Okay.
No i na razie muszę przyznać, że wciągnęliśmy się.
To zaskakujące w ogóle, że na Disneyu taka historia się
bo to jest FX chyba oryginalnie to robi. Mm-hmm. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się tak, FX. No więc.
No bo to jest taka, przynajmniej chyba w tym światopoglądzie Disneya, albo nie, właściwie w tym uniwersum Disneya, poruszanie tematów takich, które są związane z mniejszościami. A zakładam, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że mowa o gangach w rezerwacie, no to nie zawsze spojrzenie na rezerwat jest pozytywne, jest chyba tam trochę krytyczne też przez to, nie? Czy nie? W sensie jakby to zaciekawiło mnie w ogóle, że ten temat jest we współczesnych serialach poruszany, bo on jest taki niekonwencjonalny i być może... Ale to dobrze.
Ja tam nie widzę nic takiego. No traktuję to jakby... Nie rozumiem.
Nie rozumiesz? Wydaje mi się, że nie rozumiesz, ale nie chcesz...
W sensie, że takie normalne jakby, że Indianie w rezerwacie popełniają przestępstwa, to jest coś... To jest coś takiego, o czym się nie powinno mówić? W tym sensie?
Absolutnie się powinno mówić. Oczywiście, że się powinno mówić.
Bo ja nie zrozumiem. To nie chcę tutaj robić ten.
Nie.
Tylko nie bardzo zrozumiem, o co ci chodzi.
Być może w mojej przestrzeni brakuje takich treści. Mam poczucie, że brakuje takich treści z premedytacją. Że się ich nie przedstawia, bo one są ryzykowne, bo ktoś mógł być uznany za... tak jakby się próbowało w rezerwacie szukać jakiejś, próbowałoby się krytykować ludzi, którzy...
Czyli chodzi ci o taką poprawność polityczną, że nie można złego słowa powiedzieć na mniejszości, bo będzie afera. Nie chciałem
używać tego zwrotu, bo wiem, że on jest bardzo często chybiony w wielu sytuacjach, więc okay, mówię w pozytywnym kontekście, że fajnie, że takie opowieści się przytrafiają, bo...
Ale
bo...
to jest już, no nie jest ani pierwsza rzecz taka jakoś specjalnie... Tak samo jakbyś, nie wiem, powiedział, że no nie ma filmów, gdzie czarni są przestępcami.
No nie, no nie ściągaj mnie tak daleko. Właśnie tak nie próbujesz mnie tu wciągnąć na taką minę.
Nie? To ja wiem, że jest, że w skrajnych, niektórzy skrajni aktywiści mówią nie można przedstawiać na przykład gejów jako złych, bo my tutaj walczymy o prawa wszystkie dla gejów i nie można tej sprawy podkopywać, nie? Mhm. No ale to takie jest... To tak jakbyś powiedział, że jedyny sensowny głos na, nie wiem, prawicy polskiej to jest tylko to, co mówi Korwin. Że to jest głos całej prawicy polskiej, nie? To jakby nie... Te skrajne zawsze to jest takie, że ja zawsze tak patrzę na... z rezerwą.
Dlaczego o tym mówię? Z jakiegoś powodu i muszę przyznać, że ja trochę operuję w tej przestrzeni. Jakby ta moja przestrzeń w internecie jest dosyć mocno bombardowana tego rodzaju zarzutami. Może słusznie, może niesłusznie.
Że ty jesteś bombardowany?
Ja jestem bombardowany.
Ty widzisz, tak.
Nie. Ja jestem. Ja osobiście jakby dostaję całą masę materiałów tak na YouTubie, jak na innych, na TikToku. Też być może dlatego, że gdzieś klikam na nie. To jest może konsekwencja moich własnych decyzji. Ale te skrajności, o których mówisz, że te ekstrema jakby się przebijają na tyle mocno, że faktycznie dostaje mniej dzieł, które zahaczają, przekraczają to, co w ramach poprawności politycznej mogłoby być przekraczane. Więc być może to jest mój błąd percepcji, nie? Że ja takie rzeczy dostaję. Dlatego zaskoczył mnie, że jest taki, w ogóle dlatego zaskoczyło mnie, że to jest serial. Ja nie reaguję na to, dlatego że...
W życiu bym nie pomyślał, że to jest coś kontrowersyjnego. To teraz, dlatego byłem też taki, nie wiedziałem, o co ci chodzi.
No więc moja przestrzeń trochę tak mi narzuca takie myślenie, że to może być kontrowersyjne. I byłem zaskoczony, że tego typu kontrowersja przeszła, nie? Zwłaszcza w Disneyu. Ale no widzisz, no to po raz kolejny być może potwierdza fakt, że ta przestrzeń, w której funkcjonujemy, nie zawsze jest taką, wszędzie jest taka sama. Nie? Rozumiesz? Że ja może dostaję zbiór bardzo specyficznych informacji.
Wydaje mi się, że trzeba po prostu weryfikować sobie te informacje i szukać na własną rękę rzeczy, przeszukiwać katalog, sprawdzać jakieś rzeczy i tyle. No, ja mam, wiesz, jak ja chcę wiedzieć, jak wygląda kino na świecie, to oglądam 40 filmów na Nowych Horyzontach.
Nie, ja wiem, jak wygląda
to.
Tak.
I wiem, że Wszystkie tematy są poruszane. Niekoniecznie, wiesz, im bardziej popularne dzieło, im bardziej komercyjne dzieło, tym bardziej musi być mniej rzeczy, które mogą sprawić, że ktoś poczuje się gorzej, nie?
Okej, no to chyba konkluzja jest taka, że im większy dostęp do tych dzieł, o których ty opowiadasz, które możesz oglądać na Nowych Horyzontach, które nie są takie dostępne dla zwykłego śmiertelnika, bo jak nie pójdziesz na te Nowe Horyzonty, to szansa obejrzenia tych filmów w Polsce, powiedzmy, nie jest przesadnie duża, nie?
Nie no, te największe filmy trafiają do kina, zwykle Gutek to dystrybuuje i one są dostępne albo na VOD Nowych Horyzontach. No ale to też nie są, wiesz, takie popowe filmy, nie?
No nie są, wiem.
Ale wiem. Tak, no znaczy w ogóle można sobie zerknąć. Ja państwa zapraszam na VOD Nowych Horyzontów, tam można dużo, dużo ciekawych rzeczy znaleźć, nie? No. No dobrze, i American Film Festival, nie? Czy ja chcę zobaczyć, jak wygląda takie, o czym czy młodzi, czy niezależni filmowcy chcą opowiadać w Stanach Zjednoczonych, to też oglądam idę na American Film Festival i to spektrum tematów i problemów wydaje mi się, że jest dość duże, nie? Zakres.
Okej, czyli to jest dobra informacja, wiesz, bo żeśmy nigdy nie rozmawiali o tym akurat w tym kontekście. Ja zawsze uważałem, że to jest kino ambitne i takie unikalne trochę przez to i z pewnym żalem...
Znaczy to jest ambitne, ja nigdy nie wiem. Wydaje mi się, że każdy, kto robi film, nie?
Ma ambicje zrobić dobry film. Tak, rozumiem, okej.
Okay. Jakieś to ambicje ma, na przykład zarabianie pieniędzy, nie? Ale no to na pewno są filmy w dużej mierze autorskie, nie?
No czyli mogę zupełnie spokojnie powiedzieć, że są unikalne, bo ambitne nie czyni ich wyjątkowymi. Są unikalne. No
tak. No Disney też myślę, że wszystkie filmy Disneya czy Marvela są ambitne, tylko tam ambicje leżą w czymś innym, nie?
Tak, i unikalne na pewno nie są. Już nie oszukuję.
To prawda. A propos właśnie, jak wracaliśmy z Godzilli minus one, tak? Minus zero, tak? Czy minus zero?
Tak.
Bo byłem w kinie, zapłacili nam za promocję.
Czemu ty mówisz minus zero?
Minus one, tak? Na pewno? Bo ja zawsze zapominam takie rzeczy jak tytuły.
Godzilla, bo ja pamiętam, że ja mówiłem z błędem minus jeden, więc
tak,
nie wiem,
dobrze,
skąd się
no to
tam
jest
zero.
Jest dobrze. Byłem w kinie wczoraj i w ogóle pozdrawiam widza, który zbił ze mną piątkę. Też był na tym seansie. Spoko film. No, nie zdziwiłem się, bo ma oceny bardzo dobre. Nawet go trochę... Oceniłem go na 6 na 10. Okay. Bo jednak trochę głupotek było, ale potem jak wyszedłem z kina i mówię, tak sobie porównałem ten film do tych Marveli, które ostatnio oglądałem, to mówię, jaka tam jest różnica klasy, że jest film o wielkim potworze, który rozpieprza miasto, ale można opowiedzieć o relacjach, można opowiedzieć o problemach społecznych, można opowiedzieć o lękach społecznych, można opowiedzieć o społeczeństwie po wojnie. Że ileś tam takich rzeczy, że on jest o czymś, ten film. I to jest takie, mówię, wow, jak tego brakuje w tym Marvelu. Żeby było, żeby nie tylko, wrzucamy tam 30 bohaterów i oni się biją z jakimiś klonami, czy tam z kimś i w ogóle jest super i w ogóle jest dużo efektów. A już mam wrażenie, że tam się już totalnie zagubiło, o czym to wszystko, że jeszcze o czymś powinny być filmy.
Wiesz co, ja się zgadzam. To w ogóle jest fajne porównanie, bo wydaje mi się, że filmy Marvela próbują poruszać tematy społeczne, natomiast to jest tak, że te tematy społeczne nie są w ogóle spójne z tym, kim są ci bohaterowie i co tam się dzieje, że problemy społeczne, które porusza Disney, można by zastąpić każdym innym dowolnym problemem społecznym i by to nie wpłynęło w ogóle na fabułę filmu. To nie jest część tej opowieści, to jest taki dodatek, który jest tam, bo wypada, żeby był. Zakładam, że ta Godzilla, który jeszcze nie widziałem, bo niestety, to jest prawda, że to jest tylko w multiplexach, nie?
Tylko
nie,
multikinach.
Nie,
ale
nie multikina
Wojtek mówił, że jak... Bo ja byłem... Okej, była mała sala, ale była praktycznie pełna, bo we Wrocławiu były dwa seanse dziennie, przynajmniej w weekend były. Okay. I jest prawie pełna sala o 17. No okej, 17 sobota to raczej sale i tak są pełne, ale... Ale to jest japoński film, nie? Więc i uważam, że
w teorii nie powinien się cieszyć takim zainteresowaniem, jakim najwyraźniej się cieszy. Mm?
Tak.
Okej. Okay. Okay. No
więc
dobrze,
może będzie w innych kinach, ale to, to wiecie, jakby to jest. Ja rozmawiałem z Wojtkiem, który odpowiada za tam część promocji na pewno. I on mówił, no to kina decydują, jakie filmy puszczają. Aha. Multikino też jakby zaryzykowało, puszczając ten film i puszcza tylko no, w niektórych kinach jeden raz dziennie, w niektórych dwa razy dziennie. Kina mają ograniczoną liczbę sal. Jeżeli zarezerwujesz, no robisz repertuar na tam tydzień do przodu, to już tam nic nie puścisz innego. No, nie? Jak tak, będą tak, puste tak, sale, to jesteś stratny, więc oni muszą wyczuć i no, zaryzykować w jakiś sposób przy takim filmie.
To fajnie, że to ryzyko zdaje się zwracać akurat. Jeszcze trochę sięgając po te filmy, ja muszę powiedzieć, że parę razy żeśmy o tym rozmawiali, ja ciągle czuję niedosyt i na skutek tego, co żeśmy rozmawiali dzisiaj, wiesz, że jednak te kina, te filmy, ja przypominam sobie naszą rozmowę chyba z 2022 roku, kiedy było podsumowanie najlepszych filmów tamtego roku i ty opowiadałeś o całej masie filmów, których ja chyba chętnie sobie wrócę i zobaczę, które z tych filmów, o których opowiadałeś wtedy, są dzisiaj dostępne dla szarego śmiertelnika, bo wydaje mi się, że mnóstwo tych, że nie każdy ma taką skłonność, wręcz i potrzebę, żeby wbijać na Nowe Horyzonty i ten American Film Festival i siedzieć tam tak dużo, jak ty siedzisz, nie? Są tacy bardziej casualowi widzowie, jak ja.
Oczywiście. Chociaż muszę powiedzieć, że na Nowych Horyzontach to ja i tak nie jestem tam jakiś hardkorowy.
Nie jesteś,
nie?
Tak,
że
tak, rozumiem, że są gorsi hardkorzy.
Gorsi
z pieluchą chodzą po prostu.
Tak, no bo możesz maksymalnie zrobić 5 filmów dziennie, a w ostatni dzień Nowych Horyzontów w tym roku nawet można było 6 filmów obejrzeć.
Okej. No więc wydaje mi się, że jednak dostęp do tych filmów, o których ty mówiłeś, nadal jest ograniczony. Ja przypomina mi się ta historia z Wielorybem, którego miałem ochotę obejrzeć przez długi czas i trafiłem na niego dopiero na Kanal Plus półtora roku po premierze. I to całkiem niedawno oglądałem i zrobił ten film na mnie ogromne wrażenie. I z tej listy filmów, o których ty mówiłeś, jest mnóstwo takich, które pewnie były warte uwagi i wtedy o nich pamiętałem, które nigdy mi nie trafiły na mój radar z żadnego serwisu, do którego mam dostęp do wszystkich. Żałuję też bardzo i być może nie zwróciłem na to uwagi, może gdzieś coś takiego się odbywa, ale fajnie by było, gdyby Netflix oferował taką kategorię, jakiś przegląd filmów festiwalowych czy coś. Ale wiem, że to jest złożona sprawa. Brakuje mi czegoś takiego w obrębie tych super popularnych serwisów.
Znaczy wiesz co, no Netflix nie będzie tutaj się zajmował pewnie Nowymi Horyzontami, chociaż z American Film Festival...
No właśnie amerykańskie filmy, no.
Współpracują, nie? Za to sporo filmów z tego festiwalu jest na Amazonie. Bo Amazon tak? bardzo dużo robi filmów no takich niezależnych, ale znaczy inwestuje w takie oryginalne kino, nie? Ten Amazon Studios sporo takich rzeczy robi. No obecnie najlepsze miejsce to jest VOD Nowych Horyzontów. I tam jest dużo filmów. Dużo filmów już z tej edycji jest sporo. Niestety te filmy, które są na Nowych Horyzontach, one zwykle czekają, to są kandydaci Oscarowi różnych krajów. No okay. Ja teraz, moim ulubionym filmem był Bulion i inne namiętności i on pewnie będzie miał w lutym albo coś takiego w premierę w Polsce dopiero.
Kinową.
I dopiero tam za jakiś czas pewnie na VOD będzie.
Okej, okay. Pytanie gdzie
i
kiedy?
Bo to jest francuski kandydat do Oscara, z tego co pamiętam.
No ja muszę sobie zacząć zapisywać te filmy, bo potem one mi umykają. Jako, że jest to kino niezależne, no to pewnie też bardzo promocja proste. I informacja o tym. Bardzo jest
Remigiusz.
To proste?
Przewidziałem to. Wyszukujesz sobie w grudniu nasz odcineczek. Najlepsze filmy z któregoś roku tam, z poprzedniego, 2 lata, 3 lata wcześniej. I tam jest lista wszystkich tych filmów.
O, proszę Państwa, no to proszę korzystać, bo ja też właśnie zaraz sobie wpiszę. Chyba wystarczy u mnie na kanale wpisać najlepsze filmy i się pojawi ta informacja.
Jest to możliwe.
No, to powiedziałbym, ale to jest też tak, że mi ten nowy Fincher oczy otworzył, ale niewątpliwie byłem zaskoczony, że tak bardzo potrafił utrzymać moją uwagę w obliczu innych filmów, akcji, które wychodzą, są super popularne i w ogóle mnie nie interesują.
I teraz jest jeszcze jeden aspekt. To jest to, że my możemy mieć dostęp do Netflixa, Disneya, Sky Showtime, a te platformy nigdy nam nie zaproponują ciekawych filmów. To tak samo jak jest teraz z szukaniem rzeczy na YouTubie. Nie wiem, czy państwo mają ten problem, czy to jest tylko mój problem, ale ja nie jestem w stanie przez YouTuba nic znaleźć. Znaczy, jak ja wpisuję jakąś frazę w YouTubie, to pierwsze 5 filmów dotyczy tej frazy, a resztę to już są propozycje. Nie jest najlepiej przez po prostu przez Google mi się szuka w YouTubie rzeczy. No, to jest okropne to jest. No, ale...
To prawda.
No ale tak to wygląda.
Ja korzystam z takiego, jest takiej aplikacji, jeszcze ją testuję, się nazywa Just Watch. I ona działa chyba na takiej podobnej zasadzie jak ten polski serwis, o którym często mówisz, ale jako, że jest to w apce i jest to połączone bezpośrednio z innymi aplikacjami, które możesz tam wpiąć, no to już sobie wpisuję tytuły filmów, dodaję je do listy i jak się gdzieś pojawi na moim serwisie, jednym z moich serwisów ten film, to dostaję powiadomienie. Więc to jest fajne rozwiązanie. Wpisałem sobie teraz tutaj na kanale frazę najlepsze filmy i muszę powiedzieć, że bezbłędnie wypadły listy. I też
tak, super.
No to jest fajna sprawa. I jest najlepsze filmy 2018. I teraz od razu na okładce jest Joaquin Phoenix, ten film, o którym opowiadałeś, że tam z młotkiem ten wchodził. Ja do tej pory nigdzie nie trafiłem tego filmu.
Nigdy cię tu nie było.
Nigdy cię tu nie było. I do tej pory, wiesz, jakby ostrzę sobie zęby na ten film i do tej pory nigdzie go nie widziałem. W żadnym serwisie VOD.
I powiem ci, gdzie jest.
Okej.
Okay. Na VOD TVP.
Jedyny serwis, którego
jest
nie mam.
Jest też na... I za darmo jest w ogóle. Jest na Nowych Horyzontach też.
No, więc... no ale to też może on gdzieś był po drodze, ale w związku z tym, że pewnie nie był jakoś promowany mocno, to mi umknęło. Więc, no okej, to też dla państwa pewnie jakaś wskazówka, gdybyście chcieli. Może się okazać u was, że dokładnie jest to samo, że to znużenie filmem i serialami to nie wynika z tego, że po prostu się starzejecie albo z tego, że żeście się przyzwyczaili do TikToka, tylko z tego, że kurde, te filmy nie umieją w kino dzisiaj. Że to nie, jakoś się nie da tego dobrze oglądać.
Trochę jest dosyć spory kryzys w kinie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to w przyszłym roku. Wszyscy tak hucznie zapowiadają powrót planów, a może być tak, że wróci strajk aktorów. I tyle. I, no zobaczymy. No ja się martwię trochę o kino. Nie będę.
Tak? I ta obecność twoja na American Film Festival nie tego zmartwienia nie redukuje trochę?
No w tym roku średnio mi się podobały te filmy, te, które zrobiłem. Więc nie, ja się martwię o kino jako o branżę. Bo też wiem, bo oczywiście dalej takie autorskie, małe kino będzie powstawać i tutaj nie sądzę, że będą jakieś problemy, ale no, jeżeli nie będzie kin albo będą w mniejszym stopniu, no to takie widowiska jak Duna na przykład, no to będzie miało problem z powstaniem po prostu, bo będzie za mało pieniędzy, znaczy...
No, rozumiem. No, Duna to też, jak pamiętasz, w ogóle druga Duna chyba jeszcze nie miała w polskich kinach premiery, prawda? Bo byśmy mówili o tym na pewno. Ona już gdzieś to się odbywało, bo ja wiem, że jest dużo do jakichś tam filmów na YouTubie.
Nie. Wiem, czy trailerów, nie ma nigdzie nie było. 1 marca ma premiera.
Okej, ale już są, jakieś są filmy na YouTubie, które można sobie obejrzeć, zwiastuny.
Tak.
No dobra, czyli to mi nie umknęło. No dobra, to warto, ale wiesz, no, nawet w tym takim kinie drogim, powiedzmy, no powstają takie rzeczy jak Blade Runner nowy, czy ta Duna chociażby, się znajdą zawsze jacyś fascynaci, nawet z taką grubą kasą w kieszeni, którzy są w stanie zainwestować.
Też dlatego, ponieważ z kin potrafisz wyciągnąć dużo pieniędzy. No zobacz, co się działo w tym roku, a propos Barbie i Oppenheimera, to filmy, które zarobiły kupę siana, a wcale też nie miały jakichś takich, wiesz, napompowanych budżetów jak Marvel. I kino to jest cały czas dobry biznes, więc inwestujesz ileś tam, powiedzmy, inwestujesz 100-200 milionów, żeby wyciągnąć z tego 500 milionów.
Okay.
I to jest dobry deal, nie? Tak jak horrory, że inwestujesz 10 milionów, wyciągasz 100.
Tak, to jest najlepszy biznes, to prawda.
Tak, to prawda. No ale jak nie będzie kin, jak ta branża opadnie i będą problemy, no to tych pieniędzy będzie automatycznie mniej do wyciągnięcia.
Okej. Jak też rozmawiam, pytam o to, podpytuję trochę w obliczu tego, że będziemy w najbliższym czasie nagrywali naszą taką serię kończącą rok, czyli najlepsze filmy, najlepsze seriale. I ciężko mi w ogóle zlokalizować w pamięci takie rzeczy, które mnie bardzo by kupiły. Ale jako, że będziemy mieli zawsze gości, to ci goście na pewno podrzucą jakieś interesujące propozycje, więc nie musicie się państwo martwić, ja też pewnie z przyjemnością posłucham. W tym roku niewątpliwie mnie kreator kupił, który nie jest przesadnie oceniany dobrze, a mi się bardzo podobał. No i ten Fincher tutaj, ten, o którym opowiadałeś. Mhm. Tak poza tym strasznie muszę się wysilić, żeby przypomnieć sobie filmy, które by mnie tak jakoś strasznie... Z reguły już w ogóle zacząłem szukać starych filmów, które oglądałem wiele razy lata temu, żeby się przy czymś spędzić czas i się dobrze bawić. Więc no może faktycznie jest ten kryzys. No, to jest jak jest. No dobrze, to żeśmy... Ten wstępniaczek się rozciągnął bardzo, proszę państwa.
Troszeczkę się rozciągnął, ale też dawno nie byłem w multikinie w ogóle. Ale na takiej małej sali byłem niestety.
O, no dobrze, to powiedz mi, panie Borysie, co my dzisiaj mamy do obgadania?
Skoro same żeśmy... wstępniaczki dzisiaj tam. No, Remigiuszu, jak twoja koszula? Bo ostatnio ludzie tutaj oskarżyli mnie, że muszę od ciebie koszulę pożyczać.
No nie, już mamy, jak się okazuje, proszę państwa, takie same. Znaczy na tyle podobne one są.
Podobne, tak. Podobne.
Tak, tak. No, ale ja to jeszcze w ogóle, jak już o koszuli wspomniałeś, to ponoć mi pasuje do brody. Zdecydowanie jeszcze tylko siekierki potrzebuję gdzieś tutaj sobie z tyłu powiesić, ale muszę iść do barbera, bo jak nie zdążę, to przed świętami potem się nie załapię, bo dużo brodaczy się strzyże przed świętami.
Ja też muszę. Obiecałem, że już jak teraz fryzurę sam sobie ogarniam, to teraz będę raz, stwierdziłem, że raz w miesiącu pójdę sobie brodę ogarnąć, bo taką mam nieogarniętą.
No, nice. No kurde. Tak, no dobrze, to po powodzenia życzę, żeby ci tam krzywdy nie zrobił z tą brodą. Ale ty dobrze wyglądasz też bez brody, więc ci nie grozi nic. Bo jak ja bym,
prawda.
Jak ja bym krzywdę sobie zrobił brodą, to potem przez dwa miesiące w masce chodził, kurde, jak... Nie pokazywałbym się.
No
tutaj
dobrze, państwu. Przejdźmy do naszych, naszych temacików. Proszę państwa, zapowiada nam się najciekawszy tydzień w grach od, nie wiem, od 10 lat chyba. No co to się będzie działo, ale no, dwie najważniejsze rzeczy, czyli 5 grudnia o 15 polskiego czasu będzie zwiastun nowego GTA.
To jest wtoreczek, proszę państwa, tak.
To jest wtorek, tak. To jest wtorek, plus mamy z środy na czwartek The Game Awards. Mhm. Dla nas niefortunnie, ponieważ my sobie omówimy dopiero w poniedziałek The Game Awards, a my już puścimy środowy odcinek i już państwo, i my jeszcze nie będziemy wiedzieć, a państwo już będą wiedzieli wszystko.
Jak to?
No zobacz, w środę nagrywamy.
To już jest, środa jest 6 grudnia.
Tak.
Okay.
A The grudnia... Game Awards?
Ja mentalnie utknąłem na tym trailerze GTA. Tak, tak.
W czwartek jest po nas, więc my sobie poczekamy. Ale to też jest dobrze, bo często po tym The Game Awards dzień, dwa dni wychodzą takie ciekawe rzeczy, my sobie to wszystko zbierzemy. To, tak, to nawet mi się podoba, muszę przyznać. I sobie omówimy The Game Awards. Ale wracając do tego GTA, proszę państwa, ta grafika zebrała w godzinę na Twitterze, czyli grafika mówiąca o tym, kiedy będzie zwiastun GTA, 22 miliony odsłon w godzinę na Twitterze. To jest po prostu jakiś kosmos. W niedzielę po południu prawie 150 milionów wyświetleń było. Teraz już jest pewnie więcej. Mhm. Oczywiście na grafice widzimy palmy, mewy. No, wszystko wskazuje, że to jest Vice City. No i to też wskazuje, bo pojawił się nowy wyciek dotyczący GTA. Na TikToku pojawił się. Najprawdopodobniej odpowiedzialny jest za niego syn szefa produkcji. No albo...
Tam ma gorąco, gorąca atmosfera w domu, musi być przed świętami.
Albo jakiś jego kolega.
Czy,
wiesz co, tak właśnie ludzie się jak pojawiła się ta plotka, że to syn jakiegoś pracownika, to wszyscy dodawali... Już ex-pracownika.
Myślałem, że ex-syn.
Ale to jest Aaron Garbutt, więc jest to współdyrektor studia Nord.
Kogo by było rozwodnić.
Szef produkcji. Raczej będzie taka, no... Nie wywala się takich ludzi, no bo tam już za bardzo takich weteranów nie zostało też, więc nie sądzę, żeby on poleciał. No na pewno będzie. To jest niestety też, stawiam problem pracy zdalnej w jakiś sposób. Dużo więcej przecieków mamy od kiedy devowie zaczęli pracować w domach, to trudniej utrzymać w ryzach to wszystko. No ale też jakby na tym wycieku widzimy panoramy miasta. Wyciek raczej jest to Raczej jest to legitne. Stary wyciek pokrywa się ze starym. Nowy wyciek pokrywa się z tym starym wyciekiem.
Bardzo skomplikowane słowa teraz tu się przyrobiłem. Tak.
I to też dostali, też wyciekły takie informacje, że gra będzie miała 3 główne miasta, 4 miasteczka, wielkie jezioro na środku, a także mapa będzie dwukrotnie większa od Los Santos. No i jak popatrzymy sobie na tą mapę, ja ci ją wysyłałem, no tak, to, tak, to są dwie takie obszary oddzielone wodą. No i to też może wskazywać, że ta woda, tak jak były przecieki już wcześniej, że woda w GTA 6 będzie grać bardzo, bardzo ważną rolę.
Proszę Państwa, ta mapa wygląda dla fanów World of Warcraft, ta mapa musi być bardzo bliska, bo dokładnie wygląda tak jak mapa w World of Warcraft Classic. To jest dokładnie to samo. Jeden kontynent, drugi kontynent, pośrodku woda. To jest chyba taki film, który ma szansę pobić zainteresowanie, ma szansę pobić Konopskiego, jeżeli chodzi o ilość odsłon w ciągu godziny, więc trzymajmy kciuki, żeby też inne sprawy zwróciły naszą uwagę, nie tylko afery. No to jest to magnetyzujące w ogóle ta informacja, wszyscy o niej powtarzają, wszyscy o niej mówią, ja za każdym razem jak odpalam streama, to zdarzy się ktoś, kto mi przypomni o tym, że we wtorek o 15 jest ten trailer, więc ludzie czekają bardzo mocno. I Twitch, i YouTube będą się pocić, odtwarzając te wszystkie rzeczy. Myślę, że YouTube przez pierwszą godzinę to będzie tam się mocno zacinał przy tym filmie.
Bo rzeczywiście może być taka sytuacja, że to że YouTube nie wytrzyma tego.
No, nie wytrzyma, bo to na pewno będzie dużo. Chyba, że w kilku miejscach. Chociaż nie
Twitch,
wiem, jak to w ogóle.
Czy Twitch wytrzyma, bo sądzę, że każdy będzie to restreamował.
Ja nie wiem, gdzie dokładnie, bo ten trailer będzie na pewno opublikowany na YouTubie o tej 15 we wtorek, ale może też wrzucą to jeszcze w innych serwisach, na przykład na Twitterze, bo też można to zrobić. Twitch, no na Twitchu to raczej będą streamerzy, którzy będą odpalali ten trailer i go oglądali, więc to się będzie do tego sprowadzało.
Być może będą chcieli zrobić, wiesz, no to też jest marketingowa zagrywka, że jeżeli wiesz, że w tym miejscu wszyscy przyjdą do tego miejsca, to może tylko tam wrzucasz, żeby ten wynik tego filmu był monstrualny, żeby z samego tego filmu powstało 1000 artykułów.
Aha, z samej ilości odsłon. Jest to możliwe, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, w ilu miejscach to się pojawi, to
będzie
tam będą
wszędzie
gigantyczne wyświetlenia. No. Już dziennikarze raczej będą sumowali takie rzeczy z własnej ciekawości. No więc zapowiada się to nieźle. Jeżeli chodzi o ten wyciek i te nagrania, które tam były, to ja w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że a cholera, pewnie mają gotowy trailer i ktoś puścił i odtworzył, ale widzę, że to było interaktywne, to co zostało pokazane. Tam w tym, to miasto się ruszało zgodnie z obsługą kontrolera, więc coś jest grywalnego tam do pewnego stopnia. No dobrze to wygląda, ja jestem bardzo, bardzo jestem ciekaw tej gry, nie tylko ze względu na to, jaką historię tam chcą opowiedzieć, a nawet powiedziałbym, że bardziej interesuje mnie to, jak zrobią symulację tego miasta, bo GTA 5 pod tym względem było rewolucyjne, a teraz jednak minęło sporo lat i sporo dodatkowej wiedzy i Red Dead Redemption 2 też jest świetną symulacją tego świata, takiego dzikiego zachodu, więc zastanawiam się, jak to miasto będzie wiarygodne, ile będzie smaczków. Do tej pory w GTA 5 odkrywa się jakieś rzeczy, jakieś stłuczki, jakaś baba wychodzi z samochodu, krzyczy na gościa, który ją stuknął, albo gdzieś na parkingu. To jeszcze całkiem niedawno wyszedł jakiś film, że jakaś właśnie kobieta cofała na parkingu. Coś oczywiście podchodziło pod seksizm, ale haha, możemy się pośmiać, że tam próbowała wyjechać, kilka razy stuknęła tego samego typa i tam jakieś afery były wokół tego, w sensie w ramach gry, wewnątrz gry. Więc GTA 6 pod tym względem na pewno będzie miało więcej jeszcze takich smaczków. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak symulacyjnie można to miasto jeszcze pokazać. A sama historia, no to zobaczymy. Pewnie będzie widowiskowa.
No mnie interesują dwie rzeczy. Po pierwsze, czym można sprostać oczekiwaniom?
Absolutnie, to w ogóle.
Właśnie tak też zastanawiam się, że nieważne jak ta gra będzie dobra, to oczekiwania są tak wysoko, że chyba to jest niemożliwe. No i druga rzecz, czy jest w ogóle jakaś szansa, że ta gra będzie na starą generację?
Kurczę, to w ogóle jest ciekawe pytanie. Ja myślałem, że to jest, z definicji ona nie jest na starą generację.
No ale, tak, ale przecież wiadomo, że nic nie wiemy, nie?
Znaczy, no, z Rockstarem to nic nie wiadomo, bo oni lubią tam, żeby chcieli sprzedać i na jedną, i na drugą. No jednak starej generacji trochę ciągle jeszcze jest.
Jak
Rage
był
będzie na Switcha.
Na dwójkę?
No, na dwójkę być może.
Jakbym był prezesem Sony, to bym tam dzwonił do prezesa Take-Two codziennie rano o 6 i mówił: no zrób tylko na nową generację. No proszę cię, przez rok nas sprzedajemy tych konsol tyle, że zobaczysz. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony.
No to jest.
Bo to jest właśnie ten seller.
GTA, wiesz, jakby firma totalnie niezależna od producentów konsol. No ale tak, to ma sens. No na pewno z perspektywy i Microsoftu, nie, przede wszystkim z perspektywy Sony. To jest super ważne. Bo Microsoft i te sprzedaże konsol, to tam no, Sony nie przebiją. Więc no, dla Sony to może być duży, duży zastrzyk.
No, słyszałem, że w Polsce Sony może mieć nawet, takie plotki niepotwierdzone, że nawet może mieć w Polsce 70% rynku.
No, no to jest następstwo PlayStation 4 na pewno.
I pytanie, czy też od razu będzie na PC, nie?
Aha, no bo tego też nie wiemy.
No tak, o, do tej pory.
Ale, słuchaj, panie, gracze PC-towi mają zawsze dobry sposób, bardzo sobie to racjonalizują. Potem wychodzi wersja na PC, to mówią: dziękujemy użytkownikom Sony za testowanie naszej gry.
No accessie, tak mówią, więc w momencie, gdy ta gra już wychodzi, ale tak, przedtem to już...
Tak, to prawda. To prawda. No i pytanie, czy będzie chodziło o 60 klatkach na konsolach nowej generacji. To jest dużo tam zmiennych, które są.
W ogóle to jest ciekawe, czy to będzie dobra gra, nie?
Do głowy mi nie przyszło to pytanie akurat, wiesz, to już przyjąłem jako oczywistą oczywistość.
No, tak, wydaje się, że to jest najpewniejsze z tego wszystkiego, że to będzie dobra gra, no ale powiedzmy sobie szczerze, no Remigiusz, przed premierą Cyberpunka to nie jeden by sobie dał odciąć rękę.
Ja nie wiem, czym bym grał w Cyberpunka teraz, gdyby była taka opcja. Wiesz co, no wydaje mi się, że prędzej czy później oczekiwanie wobec dzieł Rockstara tak rośnie bardzo mocno, że prędzej czy później powinni im się nogę i coś im się nie uda bardzo widowiskowo. I nie mówię tutaj o remake'ach starych gier, czy tam remasterach.
Miejmy nadzieję, że to właśnie to było to.
No, bo to oni, zresztą nie oni to robią, tylko są jakieś inne poboczne instytucje, które się tym zajmują. No mam nadzieję, że ta noga im się nie powinie przy GTA 6, no bo jednak ludzie tam, to byłby straszny szok, gdyby coś z tą grą było nie tak. No ludzie się spodziewają, ale to jest niesamowite, w jaki sposób Rockstar zbudował sobie tą markę, że oczekiwania wobec tej gry są aż tak duże. Wiadomo, że GTA 5 i 4 to były świetne produkcje, że to były fantastyczne gry. No.
Nie wydali na razie złotówki na to. Znaczy no, w tym momencie to jest tak, pierwsze ogłoszenie, że pracują nad następcą GTA 5, no i teraz, że będzie zwiastun, no to dwie grafiki musieli zapłacić, nie? No. A hype jest taki, jak No, to
kosmiczne. Na pewno będą inwestowali w marketing. Jak GTA 5,
wiadomo, że tak.
Jak GTA 5 wychodziło,
gigantyczny to, był marketing w Polsce nawet. To ja nie
w Stanach
pamiętam,
Zjednoczonych były wielkie billboardy takie przez całą długość budynku. Akurat w Stanach byłem wtedy, jak GTA 5 było w okolicach premiery. To te flagi były przez takie gigantyczne budynki od ziemi do samego dachu z GTA 5, więc ta akcja marketingowa na pewno tam ruszy, to na pewno jest jakiś taki dodatek. Ja nie wierzę, żeby oni zrezygnowali z tego.
Nie wiem, myślę, że to może być największa kampania marketingowa gry ever.
No, ale to też właśnie zastanawiam się, bo jest taka pokusa, że a może nie róbmy tego, po co wydawać pieniądze, i tak to się sprzeda, to się będzie sprzedawało bardzo mocno, ale pewnie lepiej się będzie sprzedawało dzięki tej kampanii marketingowej, to nie ma wątpliwości co do tego.
Jak teraz jest taki hype i oni to odpowiednio wycyrklują, żeby ten pik był na premierę, to wiesz, to ten wynik może być abstrakcyjny.
Chyba jeszcze nigdy nie było takiego hype'u na grę jak to. W sensie zawsze przy jakichś wielkich premierach jest
pobijane
jakieś rekordy, ale to, co się dzieje teraz, to...
Tak, wiadomo, oglądałeś... Boże, ten PC Gamer teraz był show.
Oglądałem.
I tam były te najbardziej oczekiwane gry i tam był GTA 6 na jakimś 16 miejscu czy 12, już nie pamiętam tego.
Ja tak, to jest z muchami w nosach ci, kurde. Nie wiem, na co oni czekają. No.
Co tam się wydarzyło? No właśnie, no to GTA, ale my tutaj mamy, proszę państwa, update 2.1 do Cyberpunka, proszę państwa, i który ukaże się tak samo jak wersja Ultimate, czyli 5 grudnia. Tak. Mieliśmy
czyli
stream,
też.
Właściwie to był film nagrany, który był puszczony, no i pokazano kilka kluczowych zmian i kilka rzeczy, które zostaną dodane do Cyberpunka. Co ciekawe, no było przy update'cie tym 2.0, no była już taka informacja, że raczej nie będzie żadnych nowych rzeczy.
Okej. Okay.
Ale to urocze, muszę przyznać. Mhm. Jak wydają Ultimate Edition, to na pewno taki patch to jest boost spory do sprzedaży. Wszystkim memiarzom został odebrany argument i będzie metro.
Będzie tak 5 jest. I to linii metra i 19 metro, stacji. Że jeździsz tym metrem, to jest jakby najbardziej znaczące w tym wszystkim. Ja się cieszę się, ja przede wszystkim bardzo się cieszę za każdym razem, kiedy deweloperzy pracują nad grą single player i rozwijają ją przez tak długi czas. Mhm. Ostatnio była bardzo ważna wiadomość dotycząca Wiedźmina 3, gdzie zostaną w ręce moderów oddane narzędzia, które zostały właśnie precyzyjnie stworzone do tego, żeby modować grę wygodniej i łatwiej. I to jest super dobra informacja, bo to powoduje, że Wiedźmin 3 ma szansę żyć jeszcze przez wiele, wiele lat. I mam nadzieję, że do Cyberpunka też takie coś się prędzej czy później przytrafi. To jest świetny pomysł. Ale te zmiany, które pojawiają się w Cyberpunku, no wiadomo, że to jest miłe i sympatyczne. Jest to związane z tą wersją Gold, z tą wersją Ultimate i fajnie, że one są. Ale też za każdym razem, kiedy patrzę na takie podejście, to myślę sobie, cholera, no wrzucają te update'y i można sobie w nie pograć, ale najważniejsze, ile wiedzy tam się nowej pojawia w firmie. Wprowadzanie tych rzeczy nie jest konieczne. Na pewno jest korzystne biznesowo w dłuższej perspektywie, ale przede wszystkim ile wiedzy dostarcza ludziom, którzy pracują nad tymi grami. To cały czas może być taka gra, która funkcjonuje, która jest dobrze przyjęta już teraz. Może być takim polem doświadczalnym dla nowych rozwiązań, dla nowych umiejętności deweloperów. Więc to jest super cenne. To jest naprawdę fajna sprawa. Uważam, że każda firma, która wyprodukuje tak dobrą grę, powinna intensywnie nad nią pracować. Nie tylko nad grami i usługami, ale też nad takimi singlowymi opowieściami, które teoretycznie nie wymagają obecności innych graczy. I to się sprawdza. W przypadku Redów, no przecież ta Wiedźmin, ta edycja nowogeneracyjna, no to zrobiła sporo ruchu wokół tej gry i myślę, że trochę się sprzedało tych. No na PC-cie nie, ale to no wiadomo, że konsole zadziałały.
Na PC-cie obecnie gra 18,5 tysiąca, a w piku 24-godzinnym było 26 tysięcy.
Mówisz o Cyberpunku, tak? Cyberpunku.
Nie, mówię o Wiedźminie. Cyberpunk ma teraz 49 tysięcy graczy, a w piku 24-godzinnym 59 tysięcy. No, widać, że tak. Ludzie tam siedzą. Więc jeżeli tam siedzą, no to może i nowi będą siedzieć, jak się ich jeszcze w jakiś sposób zachęci, więc to cały czas gra jest żywa, nie?
Jak najbardziej.
Warto w nią inwestować. Dobrze, poza metrem mają być rozszerzone randki. W jakiś sposób różne rzeczy mają być... To nie zostało dokładnie wyklaryfikowane, jak to będzie wyglądać.
Wyklarowane chyba ty.
Wyklarowane.
No tak wyklaryfikowane to tak z angielska trochę.
Trochę tak, ja to jestem taki, wiesz...
Ej, lepiej, żebym ja poprawiał niż potem widzowie w komentarzach, bo...
Och, nie martw się, mogę zawsze liczyć na widzów w komentarzach. Będzie radio wszędzie dostępne.
Super, to jest rozwiązanie.
To jest świetne, tak, to jest świetne rozwiązanie, przy czym dalej muzyka będzie nam zanikać w ważnych momentach, takich jak rozmowy czy walka, gdzie w walce jest muzyka do walki. Dostaniemy nowy samochód, Porsche Cabriolet. Nowe motocykle i zostanie zmodernizowany system jeżdżenia. Będzie można sobie w róże bączki robić. Takie, nie bączki, to takie...
Spirale takie można, nie wiem jak to powiedzieć. Tak. Można sobie róże bączki robić, to trzeba to zobaczyć, żeby zrozumieć.
Będziesz robił na streamie w róże bączki?
Absolutnie nie zamierzam.
Ja zawierzę. Będzie niekończące się wyścigi, czyli będą pojawiać się, tak jak rozumiem, na mapie miejsca, gdzie będziemy mogli się ścigać i one się będą regularnie, nie będą się kończyć, nie? Pościgi z gangami, w ogóle ten system gangów i reputacji zostanie poprawiony, że no dużo więcej nasze działania w tym świecie będą znaczyć. Jeżeli wejdziemy i tam zastrzelimy 5 gangusów, to oni nas tam długo będą cisnąć o to. Poprawione zostaną walki z bossami. Tam był przykład walki z Adamem Smasherem i że on ma tam reagować bardziej na to, w jakim stylu z nim walczymy i ma być dużo trudniejszy przede wszystkim. To są
fajne zmiany. No, z tym smasherem to wszyscy pragnęli bardzo mocno tych poprawek. W Cyberpunku zawsze będzie problem z balansem jednak trudności, bo przeciwnicy nawet na najwyższym poziomie potrafią być bardzo łatwi, jeżeli dużo czasu zainwestujemy w rozwój postaci. I tak w RPG-u powinno być. To jest nasza rola, żeby być mocarzem w tej grze. Natomiast też w dodatku miałem taki problem, że na najwyższym poziomie trudności naprawdę bossowie potrafili na dużo czasu zająć, żeby można było ich pokonać.
Przeszedłeś tą grę na najtrudniejszym poziomie?
Tak. Najwyższym ją przyszedłem, ale z bossami tłukłem się naprawdę bardzo, bardzo długo. Zresztą wiesz, ja dodatek robiłem praktycznie na 44 poziomie doświadczenia, więc ja już miałem mnóstwo rzeczy i wypakowaną miałem postać, ale z bossami było bardzo, bardzo trudno. No to jest być może krok w dobrą stronę i dobrze, że tak to zrobili, ale... No, ale no ciężko jest to na pewno zbalansować. Ciężko i pewnie też ludzie będą mocno pracowali nad tym, żeby gdzieś tam znaleźć równowagę między tym systemem rozwoju postaci a poziomem trudności. Jakby Elden Ring ciągle jest nie do prześcignięcia w tym, że tam ten poziom trudności potrafi być wymagający zawsze. Ale też można dużo czasu poświęcić na rozwijanie postaci i zrobić sobie trochę łatwiej. Więc to jest fajny system. Ale to na pewno ciężko go wszędzie zaimplementować.
Okej, mamy dodatek, mamy 2.0, teraz mamy zmiany przy 2.1. Czego tobie jeszcze brakuje?
Autonomiczny aut. Jak już mamy metro jako formę transportu, to bardzo bym chciał autonomiczne auto, że wsiadam, wyznaczam, tak jak taksówki w GTA 5, że wsiadam, wskazuję, gdzie chcę jechać i mnie tam samochód zawozi. To dla mnie jest z takiego streamerskiego... Ja raz po pierwsze mi to poprawia imersję w świecie gry, po drugie mogę sobie usiąść do takiego auta, jechać przez miasto i sobie rozmawiać z ludźmi na streamie i to jest fajne. Fajna rzecz, nie? Fajny czas, żeby sobie pogadać. To na pewno bym chciał. Jest jeszcze parę... O, właśnie. Ostatnio wróciłem sobie na chwilę do The Elder Scrolls Online i grałem też w The Division 2, bo szukałem takiej gry, żeby sobie trochę czas spędzić. I zauważyłem, że w jednej i w drugiej grze wprowadzono taki tryb roguelite'owy. To znaczy dostajesz jakąś arenę i walczysz w niej, jak pokonujesz przeciwników, to masz szansę wybrać spośród różnych takich upgrade'ów i wzmacniasz swoją postać, idziesz dalej. Chciałbym, żeby w Cyberpunku były areny, które pozwalają na tego typu walki, bo gameplayowo Cyberpunk jest naprawdę fenomenalny i fajnie by było to jakoś tak zamknąć, skanalizować w takiej działalności dodatkowej. Więc to może być fajny pomysł na zaimplementowanie gdzieś tam w przyszłości, jakby się Redom chciało. I to można by, wiesz, to może być taki nieskończony tryb i dużo czasu można przy tym spędzić. I fajne filmy by powstały z tego na YouTube.
Tu nie ma też jakiejś takiej areny, coś?
Nie. No jest, te wyścigi są takie i tam walki z samochodów zostały wprowadzone. Więc tam się to cały czas rozwija, ale taki roguelite'owy system byłby mile widziany. On fajnie działa w The Division i fajnie działa w Elder Scrolls Online. Znaczy fajnie, no tam wybitny nie jest, to zależy jak kto lubi te gry. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, to a propos przyszłego podcastu. Pewnie co nieco pogadamy na temat Avatara jeszcze, bo będziemy już mogli mówić, bo 6 mija embargo na Avatara, więc ja mam... trochę łatwiej, bo ty czekasz na wersję konsolową, prawda? Avatara.
Tak.
I ona jest później, ja mam wersję PC-tową, która jest wcześniej, ale już coś tam, na pewno nie będzie to jakaś pełna recenzja, bo zresztą inne tematy będą. GTA chociażby, ale coś nie coś powiemy państwu też na temat Avatara.
Tak. Jak najbardziej. Ja bym chciał na pewno lepszy model jazdy samochodem.
No zobaczymy, coś tam usprawniają teraz cały czas.
No nie, powiedzieli tylko o motocyklach. Ale nie wszystko powiedzieli, więc może też to poprawią. No i chyba też taka rzecz, która mnie mocno irytuje, jak wracam do Cyberpunka, to jest to, że za każdym razem mam to męczące powiadomienie o tym, że muszę tam... jedź tam i zrób tą ostatnią misję.
Aha, to, że mogłoby nie wyskakiwać.
Mogłoby nie wyskakiwać, albo może jakaś taka wersja nowej gry plus, chociaż powiedzieli, że nie będzie tej nowej gry plus. Jakaś taka wersja, w której to tam można se schować. Nie wiem, w jaki sposób można było to zadać. Pewnie są jakieś sposoby, ale gdzie standardowy tryb gry to jest to, że ja już skończyłem fabułę.
Tak.
Nie mam tutaj...
Ja myślę, że
spokojnie mógł grać.
Myślę, że ten największym problemem nowej gry Plus byłoby to, że Redzi być może przewidują, że w nowej grze Plus też mieliby pokazać fabułę, a na fabułę miałby wpływ umiejętności, które posiada postać. To znaczy, jakbyś był na 40 poziomie doświadczenia i robił fabułę, to mogłoby to popsuć trochę pewne rzeczy, które tam się dzieją. No, tak, więc tak. Też uważam, że dobrym pomysłem byłoby stworzenie takiej nowej gry Plus, gdzie wyłączasz w ogóle fabułę. I być może wyłączasz także dodatek. I chodzisz sobie po tym świecie normalnie, tak jakbyś skończył tam przed tą ostatnią misją. I po prostu robisz wszystkie zadania poboczne, bo tam jest mnóstwo rzeczy do robienia i też mnie irytuje to, że tam wisi nade mną jeszcze jedna misja, że to jest takie. Więc fajnie by było, gdyby coś tutaj w tym zakresie zrobili. No nie wiadomo, czy zrobią, czy w ogóle jest taka potrzeba, ale w związku z tym, że ten patch 2.1 jest taki obszerny, to jest szansa, że coś się będzie jeszcze pojawiało, że będą kombinowali nad nowymi rzeczami. Warto też patrzeć na to, co moderzy robią, bo moderzy też jakby jasno pokazują jakiś taki kierunek i zapotrzebowanie graczy.
No bo jak sobie popatrzymy na te zmiany tutaj, to jest. To większość tych rzeczy była w modach, nie?
Mhm. Tak.
Przynajmniej Metro było w modach, więc...
Zgadza się.
No. Więc to, no nie wiem. Pytanie, co państwo by jeszcze chcieli do Cyberpunka. Coraz mniej jest tych rzeczy, których brakuje.
Trzeba spojrzeć na pierwszy gameplay trailer, no chodzenie po ścianach przy użyciu tych modliszek, nie? Bo tam było w grze takie wspinanie się na ściany.
O, to nie pamiętam nawet.
Było coś takiego. I też ludzie, właśnie to jest, jeszcze został ostatni segment, którego można w ramach złośliwostek używać, nie? Więc to też trzeba naprawić, zrobić i już za parę lat w ogóle nie będzie problemu.
To prawda. No to nic, kończymy. My, proszę państwa, się z państwem widzimy i słyszymy w czwartek.
A, jeszcze,
tak, dzisiaj na streamie 11, ty rano.
Różnie może być,
proszę państwa. Dobrze, trzymajcie się i jesteśmy. I co? Co jeszcze? Czy coś jeszcze do państwa mamy, jakieś tematy?
Niekoniecznie. Możemy państwa zapytać, czy będziecie oglądali o 15. Ale odpowiedź na to pytanie znamy.
A ty będziesz na pewno streamał.
No, już siłownie odwołałem od razu tego dnia, bo mi się godziny mi się zgrywały. Więc no tak, będę.
To dobrze. No to nic. Trzymajcie się. Na razie. Pa.
Pa, pa.